Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich, ja się nazywam Artur Nowak, moim waszym gościem, nie, po raz drugi, trzeci, czwarty chyba też nie, profesor Arkadiusz Stępin.
Witaj, Arko. Dzień dobry.
Może zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, powiem tylko tyle, że w maju ukazuje się nasza książka o Watykanie, będzie o Orlandii, o papieżach, o faszyzmie, o Janie Pawle, o wielu różnych takich bulwersujących historiach. Trochę spiskowe to są rzeczy, także cieszę się, że mogę się...
O tym, że Kościół ma silne nerwy i nie boi się grzechu.
O tak, i o swądzie szatana w tym kościele, o którym mówił Paweł VI i o tym, ile zła jest w tym kościele, o czym mówił Benedykt XVI. No dużo byśmy mogli tutaj wymieniać rzeczy. No, kończymy już tą książkę. W maju będzie na rynku, wcześniej będzie podcast na MP Go. A my dzisiaj będziemy rozmawiać, bo dużo się dzieje w kościele, nie tylko w tym naszym polskim kościele, który jest taką specyficzny bardzo, ale też w tym kościele światowym. Ale zacznijmy od naszego podwórka. No jesteśmy w przededniu zmiany władzy w kościele i rzeczywiście mamy jakieś takie znaki, które mogą pokazywać, że coś się zmienia w tym kościele. Pozwolisz, że będę takim adwokatem diabła dzisiaj, bo widziałem twój taki bardzo ostry artykuł, znaczy wypowiedź w Radiu Tok FM na temat zmian, które ewentualnie będą zachodzić. One muszą zajść, dlatego że arcybiskup Nogondecki oraz Mark Jędraszewski, czyli odpowiednio szef konferencji episkopatu, jego zastępca, przypomnę, od dwóch kadencji już rządzą polskim kościołem. Tacy ludzie zostali wybrani przez naszych biskupów, żeby przewodzić polskiemu kościołowi, episkopatowi. No będą odchodzić z uwagi na racje związane z wiekiem. Przy okazji dymisji arcybiskupa Dzięgi, który mówił, że to nie dymisja, tylko z jego zły stan zdrowia, odezwało się kilku biskupów, którzy wypowiedzieli się w mediach społecznościowych dość krytycznie na temat spraw, które miał tuszować Dzięga. Moje pytanie jest takie, no bo mamy 100 biskupów, biskupów diecezjalnych, metropolitów też w tym oraz sufraganów, biskupów pomocniczych, którzy wybiorą nowe przywództwo w polskim kościele. Mam przed oczyma nie tylko te dwa nazwiska Jędraszewskiego i Gondeckiego, ale też innych, którzy są w tej Radzie Stałym. Czy jest jakaś szansa na zmianę, żeby to była jakaś nowa jakość?
To jeżeli oparłbym się właśnie na tym, co w tej chwili powiedziałeś, czyli tym ustosunkowaniu się członków episkopatu do oświadczenia arcybiskupa Dzięgi, który podał w liście dla duchownych, członków duchownych swojej diecezji, czyli diecezji szczecińsko-kamieńskiej, informację, że ustępuje ze względu na stan zdrowia. Tymczasem wiadomym było, że ustąpił na skutek dymisji i polecenia Watykanu, który go karnie ściągnął ze stanowiska, ale było to podane w bezpośrednim komunikacie nuncjatury do arcybiskupa. I arcybiskup na zewnątrz sprowokował taką wydmuszkę, czy konfabulował, że odchodzi sam z własnej decyzji ze względu na zły stan zdrowia. No i to kłamstwo zostało sprostowane przez trzech biskupów pomocniczych, sufraganów, Tarnowskiego,
Artura Bażnego, tak.
I jednego biskupa diecezjalnego z Legnicy, czyli 4 na 100. Miało odwagę w mediach, ponieważ uczynili to publicznie, sprostować kłamstwo kolegi. Czyli mamy 90, mniej więcej 6, którzy włożyli głowę w piasek i 4, którzy odważyli się powiedzieć prawdę. Później oficjalnie nuncjatura sprostowała to kłamliwe oświadczenie arcybiskupa Dzięgi. No więc sprawa została jakby przygwożdżona finalnie. Ale co to oznacza? Że na 100 czynnych biskupów w episkopacie, mniej więcej, tylko czwórka odważyła się w imię prawdy, a nie w imię korporacyjnej lojalności wystąpić przeciwko koledze. Czy to jest probierz, kryterium, papierek lakmusowy kondycji polskiego episkopatu? Według mnie tak. I to w jakiś sposób implikuje to, że personalny wybór nowego szefa, czy to będzie bardziej liberalny kardynał Ryś, czy to jeszcze bardziej liberalny arcybiskup Wojda z Gdańska, właściwie jest wtórne, bo oni również milczeli. Oni również zachowali się tak, jak zachowywał się Kościół przez większą część swojej historii, czyli milczał, kłamał i wszystko poświęcał na ołtarzu swojej własnej racji stanu. Mi się przypomina w tym kontekście taka anegdota trochę, właśnie nie anegdota, tylko zdarzenie, które no, brzmi trochę anegdotycznie. W latach 90., czyli za papieża Polaka, jego sekretarz stanu, kardynał Agostino Casaroli, przez przypadek nakrył, jak jego gość w Pałacu Apostolskim otwiera tajne drzwi w jego salonce, w poczekalni salonce. Okazało się, że to były drzwi, które całkiem niedawno odkryto w samym Watykanie. Były to drugie tajne drzwi prowadzące do drugiego korytarza, wiodącego finalnie do łazienki kardynała Bembo, jednego z kardynałów epoki renesansu, czyli przed 5000 lat. Te ściany tej łazienki były wymalowane takimi no, wodnymi nimfami z obnażonymi biustami i pięknymi wzgórkami łonowymi. I dla mnie to było takie no, spektakularne i to takie jakby kazus potwierdza paradygmat, no, że w tym kościele prowadzono podwójną moralność, podwójną politykę, super tajną i jednym nalewano wodę, a samemu pito wino. No i jakieś to DNA tkwi właśnie też w tym polskim episkopacie i ta czwórka tych odważnych być może za 10 lat czy 15 lat będzie miała większość w łonie polskiego episkopatu. Tylko, że wtedy ostatnie dziecko ucieknie z religii, a większość polskich seminariów będzie pozamykana.
Mm-hmm. Tak, no mocna taka diagnoza. Tak sobie pomyślałem, że może kiedyś odkryjemy jakąś salonkę albo antresola arcybiskupa Gądeckiego. Nie wiem, czy to będą właśnie takie, jak to malowniczo opisałeś, piękne wzgórki łonowe. Natomiast tak się zastanawiam, na ile to jest rzeczywiście taka odwaga tych mało znanych biskupów. Czy arcybiskup Wojda jest taki liberalny, tam dyskutował. Natomiast pytanie jest takie, na ile to jest koniunkturalne, po prostu, że czują pismo nosem, że no, ten świat trochę się zmienia, że trzeba wyjść z tego paradygmatu, w którym żyliśmy. Myślę, że jasne już jest, bo wiem, że za wiele milionów złotych odbywa się remont pałacu, który otrzyma Gądecki. Zdaje się, dwie miejscówki ma mieć Jędraszewski, bo jedna to ma być obok opactwa benedyktynów w Tyńcu, drugie słyszałem w Zakopanem, być może jeszcze coś w Poznaniu. Natomiast chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszeczkę o takim dorobku, w cudzysłowie oczywiście, tych władz Kościoła, no bo rzeczywiście ten betonowy kurs no zwyciężył, tak? I to, o czym mówisz, że tylko czterech z tych 96 ośmieliło się jakoś zareagować. Jest pytanie, gdzie są ci fajni biskupi, w cudzysłowie, mam na myśli
kardynała Rysia, Bacza Jezopola,
no, prymasa Polaka. Tak, który zawsze był takim fajnym misiakiem, który rozmawiał z dziennikarzami, uśmiechał się i mówił, że rozumie, tak? I to wystarczało i wszyscy byli tacy zachwyceni. Ale porozmawiajmy o dorobku ich. Gdzie ten polski kościół jest? W jakim on jest miejscu? Czy on ma jakiś kontakt z bazą, z rzeczywistością, ze zwykłymi ludźmi, z pewnym namysłem na temat kościoła, który widzimy w kościele powszechnym?
Nie da się ukryć, że polski episkopat, przynajmniej ten, który może, czy członkowie episkopatu, którzy mogą być takimi no, synami duchowymi Jana Pawła II, kurczowo trzymają się tej wizji, jaką nakreślił Jan Paweł II dla lat 80. i 90. I większość, lwia część tych członków episkopatu ma problemy z nadążaniem za pontyfikatem papieża Franciszka. Tu jest jednoznacznie wielki rów mariański między polskim episkopatem i Watykanem papieża Franciszka. Widoczne to było zwłaszcza na synodach w Rzymie, kiedy no właśnie ten arcybiskup Gądecki, Jędraszewski i dalsi członkowie Polski na te obrady synodu zawsze solidaryzowali się z tą frakcją watykańskich wilków obszczekujących czy atakujących papieża Franciszka, czy z kardynałem Müllerem, tym odszczelonym później przez niego szefem kongregacji nauki wiary, czy kardynałem Berkiem, właściwie takim no, przez dekady nieformalnym liderem tego kursu antyfranciszkowego, czy kardynałem Sarachem, ten, który próbował robić frondę przeciwko Franciszkowi za plecami Benedykta, wykorzystując jego no, jakieś fizyczne ubezwłasnowolnienie, a dyskontując osobę arcybiskupa Genswaina, czyli sekretarza papieża Benedykta XVI, który kręcił tą krecią robotę, czy który manipulował i intrygował za plecami swojego pryncypała, no, który też został wyrzucony po śmierci Benedykta z Watykanu. Ale z nimi właśnie solidaryzowali się arcybiskup Gądecki, Jędraszewski i większość polskich biskupów. Licząc na to, że należy przeczekać ten nieszczęsny pontyfikat tego marksistyzującego heretyka na tronie rzymskim i poczekać na Benedykta XVII. No więc to jest ta polska, to jest ta linia tych polskiego episkopatu na parkiecie watykańskim. Doprowadziło to do tego, że wcześniejszy nuncjusz arcybiskup Pennacchio no, w końcu musiał opuścić tę naszą gościnną polską ziemię, no, ponieważ polscy biskupi, czyli Gądecki, Jędraszewski and co, sfraternizowali go sobie na tyle i właściwie spacyfikowali, że arcybiskup nuncjusz był jednym z nich, tymczasem nie był przedłużeniem woli papieża.
On mówi, że jest synem duchowym Franciszka. Jana Pawła II, tak, tak.
No więc właśnie, mamy z jednej strony to koniunkturalne sprzymierzenie się z tymi przeciwnikami papieża Franciszka w Watykanie, no bo nie ma co ukrywać, że w Watykanie toczy się od samego początku pontyfikatu święta wojna, a tu na tym parkiecie polskim, no to te lata...
Tutaj nie ma wojny nawet żadnej.
Nie, tu nie ma wojny, ale te lata rządów Gądeckiego, no to są kolejne ujawnienia przypadków pedofilii, właściwie krycia jej przez biskupów, w sumie 12 otrzymało te kary kanoniczne od Watykanu, to jest ten dorobek, który no, legitymizuje rządy Gądeckiego w tym sensie, że on się ideologicznie, światopoglądowo, aksjologicznie utożsamia z tym dziedzictwem po Janie Pawle II. No a ci biskupi, którzy kryli swoich duchownych, no to są właśnie, należą tej pierwszej generacji tych uczniów, apostołów Jana Pawła II. Ale ponieważ trzyma się to dziedzictwo Jana Pawła II no, na zasadzie depozytu narodowego, no to rykoszetem uderza to w, kiedy mnie pytasz o dorobek tego kierownictwa episkopatu za Gądeckiego i Jędraszewskiego, no to to należy do ich kluczowych jakby zasług. Więc niezależnie od normalnych procesów sekularyzacji i ta defensywna postawa wobec wykrywania pedofilii i upolitycznienie polskiego kościoła. Mieliśmy przypadek z listem arcybiskupa Gądeckiego w sprawie posłów Kamińskiego
i Wąsika.
Czyli upolitycznienie polskiego kościoła. I po trzecie, przefiltrowanie go przez taki filtr narodowy. No to są te zasługi tego kierownictwa, które jakby ten polski kościół wprowadzają na zjazd po równi pochyłej.
To jest niesamowite, bo my tak utyskujemy tutaj na Gądeckiego, właśnie Jędraszewskiego, ale oni tacy wszyscy są w zasadzie, trzeba to powiedzieć, no bo jak był ten list, w którym on stawał po stronie przestępców, no po prostu strasznie przestępstwo związane z standardami państwa prawnego. Po co ten list w ogóle był? Właśnie chciałem cię o to spytać, twoim zdaniem. Co on miał wywołać?
Ten list był obroną moralności, taką rekomendacją, glejtem dla moralności jednego i drugiego posła, który oczywiście bez wglądu w problematykę prawną, te niuanse prawne, miał im wystawić laurkę moralnych ludzi, co pośrednio sugerować miało, że oni do przestępstw nie byli predystynowani. Aha. Więc instytucja kościelna, która zajmuje się, rości sobie prawo do ferowania wyroków etycznych, moralnych, no wystawiła taką laurkę moralności jednemu i drugiemu, by sąd wziął to pod uwagę, no i opinia publiczna.
Znaczy powiem ci, że jako praktykujący adwokat zauważyłem, że takie glejty od biskupów to bardzo źle działają. No, raczej trochę
są raczej pocałunkiem świętym.
No właśnie o tym mówię, bo okazuje się, ja sprawdzałem, bo nie chciałem dawać wiary, ale ktoś mi pokazał badania, które się pokazały jakiś czas temu już, że autorytetem biskupi są może dla 2-3% ludzi w Polsce. Nie? To jest w ogóle niesamowite.
To pewnie też trzeba brać pod poprawkę i pod uwagę to, że generalnie następuje w naszym społeczeństwie, generalnie w tym postmodernistycznym społeczeństwie, erozja wszelkich autorytetów. Mhm. Więc ten spadek autorytetu biskupiego też jest implikacją generalnego spadku i wiary w autorytet. Ale no, ci polscy biskupi do tego przykładają swoją rękę i mają tym swój aktywny udział.
A nie masz takiego wrażenia, że żyją w sposób jakiś irracjonalny jednak? No bo ja ci powiem, że ostatnio przy okazji pracy nad inną książką, tak się przeszedłem po tych rezydencjach tutaj w Warszawie, tam gdzie urzęduje kardynał Nycz, nie? No bo jeden facet z jakimś swoim włoskim sekretarzem, on oczywiście ma jakiś tam korpus tych wszystkich ludzi, którzy mu tam sprzątają, gotują i tak dalej, nie? Zobaczyłem, w jaki sposób mieszkają biskupi płoccy, tak? I zobaczyłem po prostu, mam na myśli zwłaszcza biskupa Milewskiego, który sobie zaanektował jakąś 1/4 część olbrzymiego pałacu, budynku tam. Piękne miejsce w ogóle, tak? No wiem, jak to wygląda w Poznaniu, w Krakowie. Czy ty nie masz wrażenia, że za chwilę ludzie się zaczną po prostu zastanawiać, po co są nam ci faceci, którzy są przebrani w jakieś lepsze szaty, którym trzeba dać pałac, kapelana, jakiegoś, nie wiem, krawca, nie wiem, czy wiesz, biskup Kaszak, to była taka rewia mody. Czytałem ostatnio, że on się ubierał w Rzymie za jakieś wielkie pieniądze. Jest pytanie takie po prostu, czy nie dojdzie do takiej refleksji, że no, ci biskupi, jeśli chodzi o Kościół, to chyba więcej zła niż dobra uczynili dla niego.
No właśnie ty mówisz o tych atrybutach i splendorach zewnętrznego.
No bo duchowych ja nie znam. Ty znasz jakieś duchowe splendory? Mógłbyś o jakimś biskupie coś dobrego powiedzieć polskim? No poza tym, że oczywiście nie pobije, nie zastrzeli i nie zbluzga?
No mogłem jedynie od strony teologicznej wystawić jednemu taką czy inną laurkę jako naukowcowi. Mhm. Natomiast to, co kłuje w oczy i mnie, a właściwie czasami śmieszy, ponieważ te zewnętrzne atrybuty władzy, one przyjmują kuriozalne rozmiary.
No tak.
I dla mnie... już nawet opuszczając teren polskiego kościoła i przywołując taki przykład z Niemiec, gdzie w ramach rekompensaty za fakt, że jedno z biskupstw Augsburgu nie zostało podniesione do rangi arcybiskupstwa, czyli w tej hierarchii i w tym splendorze gdzieś tam sytuowało się wysoko, ale nie najwyżej, no to w ramach rekompensaty postanowiono, by ci członkowie kapituły biskupiej w Augsburgu posiadali dodatkowe czerwone guziczki przy sutannach. Więc o czym my mówimy? Gdzie tu jest prawdziwa treść religijna tego przekazu? To jest splendor, to jest ornamentyka mniej lub bardziej barokowa. Jeżeli w Polsce w chwili obecnej no, kują w oczy na tle no, przeciętnego polskiego społeczeństwa, zamożności polskiego społeczeństwa, te rezydencje, pałace, te pierścienie, te inne atrybuty władzy.
Ogrodnicy, które, kucharze, panowie od butów.
Mhm. Które sytuują ich gdzieś tam na poziomie arystokracji kościelnej.
Ta.
No to jest to śmieszne, tragiczne i przyczynia się właśnie do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, utratę przez nich tego autorytetu.
Nie, bo wiesz, ja się zastanawiam, tak, bo jestem prosty chłopak, po prostu jaką oni w ogóle funkcję spełniają? Powiedz mi, co oni robią w tym kościele takiego, jaką funkcję spełniają taką pozytywną jakąś, nie? Bo no, rozumiem, że po coś są, nie? Generalnie.
W ramach funkcjonowania kościoła są niezbędni, bo sukcesja apostolska
nakazuje, ja wiem. Rozumiem.
Biskupów nie ma kościoła. Oni są niezbędni, bo przekazują sakramenty, a więc sakrament kapłaństwa. Aha. Oni mają prawo kreowania kapłanów. No, bez kapłaństwa nie ma kościoła, no bo ci kapłani dalej przekazują te sakramenty. Więc oni są niezbędni w ramach tej sukcesji apostolskiej. Dlatego to jest obsesyjnie ważne dla nich, żeby ta sukcesja biskupów, ordynariuszy, papieża była zachowana. No to jest ich ta najważniejsza funkcja. Ale wielokrotnie w dziejach Kościoła było tak, że ten ferment oddolny, który występował przeciwko tej arystokracji kościelnej w momentach przełomowych, na przykład podczas czarnej śmierci, czyli dosyć dawno, taki przykład, nasuwa mi się ten przykład jakoś automatycznie. W 1348 roku była wielka pandemia czarnej śmierci, czyli dżumy. I wszystkie te zabiegi religijne, modlitewne spalały na panewce, bo ludzie padali jak mrówki. Więc ta interwencja kościoła religijna okazała się nieskuteczna. A ze względu właśnie na te grzechy arystokracji kościelnej, czyli bogactwo, ludność na samym dole zbuntowała się przeciwko władzy kościelnej, bo ona i tak okazywała się nieskuteczna w konfrontacji z pandemią i wypowiedziała im posłuszeństwo, dezawując ten oficjalny kościół. Powstało mnóstwo takich ruchów pątniczych, biczowników, którzy w tej jakby praktykującej ekspiacji, czyli przeproszeniu za grzechy, szukali bezpośredniego kontaktu z Bogiem, omijając cały ten kościół, tę hierarchię, łącznie z biskupami. I niewykluczone, że to się również też powtórzy. Protestantyzm też był taką formą, ale właśnie ten okres czarnej śmierci wydawał mi się bardzo taki plakatywny i sugestywny, bo całkowicie omijał ten ruch biczowników, ruch pątników, ten arystokratyczny i hierarchiczny kościół. Można było obejść się bez niego. I niewykluczone, że stoimy przed kolejnym takim rozdaniem tych kart na nowo w momencie, kiedy autorytet biskupów się kurczy albo eroduje i ludzie będą obywali się bez tej hierarchii, bez tej arystokracji kościelnej.
No ja się odbywam doskonale, ale obserwuję to i się temu przyglądam. Jak mówiłeś o tym, o tej czarnej śmierci, to czytałem dzisiaj, że w XIX wieku papieże jeszcze bardzo mocno przestrzegali przed szczepionkami. Pierwszymi, kazali się modlić, szczepić absolutnie, no bo to...
No z tych absurdów to mogę jeszcze dorzucić coś bardziej współczesnego, bo w latach 60-tych, w 68 chyba Mary Quant wymyśliła mini spódniczkę i kobiety gdzieś tam tę mini spódniczkę wyniosły do rangi tego atrybutu rewolucji seksualnej, wolności seksualnej. Znana dosyć aktorka Claudia Cardinale została tam podjęta przez papieża Pawła VI na jakiejś audiencji i przyszła w tej mini sutannie, więc zaraz po tym jej spotkaniu z papieżem Watykan wydał oświadczenie zabraniające noszenia kobietom mini spódniczek. O. Więc takie absurdy też, jeżeli mówisz o negatywnym stosunku papieża XIX wieku, rzeczywiście Pius IX potępiał szczepionki, no to możemy też przytoczyć i ten przykład z mini spódniczką jako takim absolutnym inkarnacją zła, wcieleniem szatana.
Następcy Piusa, przypominam sobie, też wydawali specjalne dokumenty, jak kobiety powinny się ubierać. Ale zaczynamy mówić o papiestwie i myślę, że też jest coś na rzeczy. Życzmy Franciszkowi zdrowia, ale ostatnio nie wytrzymuje próby czasu, tak? No to jest 86, 7 chyba już lat.
Z jednym płucem.
Z jednym płucem, siadają stawy. Papież przez jakiś czas korzystał z wózka inwalidzkiego, odwołuje różne eventy Biuro Stolicy Apostolskiej. Coraz więcej mówi się i myślę, będzie się mówić na temat jego następcy. On wymienił korpus kardynalski. On nie jest wbrew pozorom taki liberalny, ale oczywiście w porównaniu z tym, co było, dość bardzo. Ukazał się dwa dni temu, dosłownie na dniach, taki dokument anonimowy, który gdzieś tam krąży w biurach Watykanu. Żyjemy w czasach internetu, tej komunikacji cyfrowej i już został przetłumaczony, jest już dostępny na stronach Polski, gdzie jest pewien taki instruktaż na temat tego, jak ma wyglądać następny papież. Ja przypominam sobie, że biograf Jana Pawła II, Weigl, napisał taką książkę, jaki być powinien kolejny papież. Dworowaliśmy sobie z profesorem Obirkiem, bo zaprosiliśmy do wywiadu Weigla, Weigl nam odmówił, ale i tak napisaliśmy tekst na temat tej książki. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wygląda na to, że jest to robota konserwatystów.
Tak, to jest taki gorący kartofel podrzucony, ale głównie mediom, ponieważ on tam określa jakby profil kolejnego następcę, czy właśnie następcę papieża Franciszka. I ten profil, który tam jest skrojony, to wyraźnie neguje dorobek papieża Franciszka, jego osobowość, zarzuca Franciszkowi indolencję teologiczną, filozoficzną. Krótko mówiąc, jest taką rekomendacją, by nowy papież był kolejnym wcieleniem Benedykta XVI Jana Pawła II. My rzeczywiście jesteśmy w tej chwili w takim okresie sedes vacante, jak się nazywa to w Watykanie, czyli tak przejściowy okres, kiedy za tronem papieskim jego najbliższe otoczenie ze swoimi stronnikami toczą wojny podjazdowe. Watykan jest monarchią, więc...
Tam cały czas się, że tak powiem, jak gdzie oko papieskie nie widzi, cały czas te frakcje zwalczają się.
Tak było za pontyfikatu Jana Pawła II, który od tego 2002 roku utracił sterowność nad kurią watykańską.
Niech używam, że wcześniej jeszcze.
Tak samo było za Pawła VI. W jego przypadku ten okres też właściwie od 76 roku papież zmarł w 78.
No też ta trauma związana z Aldomorą.
Ale tam była dokładnie to był... Praktycznie nie mówiło się o tym głośno, ale Paweł VI popadł w taką depresję.
Tak.
Po śmierci Aldomoro. On nawet oferował swoje życie za Aldomoro, tym terrorystom z Czerwonych Brygad. I cios dla niego był nieprawdopodobny, już się z niego nie podniósł, kiedy w lecie 78 roku znaleziono zwłoki premiera Moro. Wobec Jana Pawła I, czyli następcy tego krótkiego pontyfikatu 33-dniowego, to praktycznie ukuto na kanwie tych tarć za pontyfikatu Jana Pawła I, kiedy przekonano się, że wybrano nie tego człowieka, co trzeba, lub Duch Święty pomylił się i wybrał słabą osobę na stanowisko papieża, no to toczyły się przez 33 dni spory na bieżąco, no, które zakończyły się nagłą śmiercią papieża.
No są publikacje, które mówią, że ktoś pomógł Janowi Pawłowi I.
Tak, jakkolwiek no właśnie, są takie teorie, które jednocześnie wskazują na to, że na pewno, bez odwołania się do teorii spiskowych, że na pewno temu papieżowi przez 33 dni nie zapewniono opieki medycznej, aha, podstawowej opieki medycznej, nie sprowadzono jego lekarza z Wenecji. Ale to jest takim no, indykatorem tego, że ta słaba osoba papieża Jana Pawła I no, pozwoliła na to, że te frakcje, które zwalczają się z reguły pod koniec pontyfikatu, kiedy papież jest no, fizycznie niemobilny, no to skakały sobie do oczu od samego początku. No i tak jest też w tej chwili, kiedy Franciszek no, traci bezpośredni wpływ na pracę kurii, a kuria jest opleciona przez no, grupy głównie włoskie, pomimo że ta kuria rzymska jest umiędzynarodowiona, no to ci miejscowi gracze, włoscy biskupi, którzy gdzieś tam wysali ten machiawelizm z mlekiem matki, dominują i rozgrywają tą swoją piłkę. Ten przykład z tym podrzuconym dossier, jaki ma być przyszły papież, jest no, tego koronnym dowodem i jest zagrywką tych hardlinerów, którzy próbują wpłynąć na wybór nowego papieża.
W 78 roku też właśnie Włosi byli faworytami, papa Mobili, natomiast wygrał Polak. Jeszcze wcześniej różnie się to odbywało. Były przekupstwa, morderstwa.
No to
tak, to czasach średniowiecznych. Natomiast
okresach, kiedy
natomiast tak przyszło...
biskup Rzymu był właściwie tylko zwierzchnikiem miasta.
Natomiast zastanawiam się nad taką tą kwestią. Załóżmy, że pojawia się papież, który, no nie wiem, liberalizuje prawo, jeśli chodzi o kapłaństwo kobiet. Znaczy nie ma w tej chwili absolutnie na to żadnych możliwości z tego, co widzimy po Franciszku, ale liberalizuje podejście do seksualności, dopuszcza jednak prezerwatywy i tak dalej, i tak dalej. Czy nie masz takiego wrażenia, że zawsze będzie mimo wszystko w niedoczasie z osiągnięciami psychologii, z takimi wolnościowymi aspiracjami, no nie tylko kobiet, też mężczyzn i zawsze Kościół jak gdyby żyje z tego, że widzi grzech trochę, nie? I to jest jakimś takim kołem, może nie kołem, ale jest takim polem konfrontacji, do którego dochodzi między ludźmi właśnie, a przedstawicielami Kościoła. I tak sobie myślę, że owszem, można poluzować pewne niektóre rzeczy, no bo już nie da się utrzymać na przykład takiej racjonalizacji, że prezerwatywa to jest zabójstwo i tak dalej. No wiadomo, no jest to po prostu absurd, tak? Kompletny, nie? A tutaj w ogóle nie ma dyskusji na ten temat w Kościele. Papież tych prezerwatyw absolutnie nie dopuszcza. I jest moje pytanie, czy Kościół no właśnie taki po prostu zawsze będzie, niezależnie od tego, kto nim będzie zarządzał, że właśnie no, żyje z grzechów. Żyje z grzechu, bo innych ludzi rozlicza i karze.
Tak, to,
i straszy.
Czy jakby dwie perspektywy
no właśnie
kolidują ze sobą. Ta perspektywa dyscyplinująca, piętnująca człowieka grzesznego i ta perspektywa, za którą ja honoruję papieża Franciszka, bo on próbował zwrócić uwagę na tą nową antropologię człowieka, czyli dostrzec ten szpital polowy, jakim powinien być Kościół, czyli człowiek, czyli Kościół podający rękę człowiekowi będącemu w potrzebie. Mm-hmm. On nieprzypadkowo, no, w cudzysłowie, grzeszy. Mm-hmm. Ratuje się jak może. I ta perspektywa, ona została przez no, większość konserwatywnego Episkopatu Światowego no, przewalcowana. Dokładnie. Mhm. Nie miał szans Franciszek na poluzowanie dyscypliny sakramentów, czyli udzielanie sakramentu osobom żyjących w kolejnych związkach, na poluzowanie reguły celibatu, na poluzowanie diakonatu kobiet, czy wprowadzenie kobiet do kapłaństwa. To wszystko, te doktrynalne rzeczy, no to tam stał mur tego konserwatywnego episkopatu. Ale w tej właśnie perspektywie, o której ty mówiłeś, czyli wprowadzenie zamiast tej dyscyplinującego spojrzenia, karzącego spojrzenia, straszenia tym piekłem, tą karą, podanie ręki potrzebującemu człowiekowi, czy to w wymiarze moralnym, czy w wymiarze doczesnym, tak jak to robił papież, który na przykład zaprosił żebraków do kaplicy Sykstyńskiej, by im pokazać no to arcydzieło sztuki ludzkiej, bo żebraków nie stać w ogóle na to, by wykupić bilet do muzeów watykańskich, no to nawet ta perspektywa, która nie kłóciła się przecież z tymi obwarowaniami doktrynalnymi, no to ona nie została uhonorowana. Więc Kościół musi być instytucją karzącą, dyscyplinującą, wyciągającą konsekwencje i straszącą.
Bo inaczej nie ma racji bytu.
Nie ma racji bytu i w jakiś sposób ta logika jest spójna. No ponad dobrą sprawę moglibyśmy się obejść bez tego kościoła karzącego, dyscyplinującego, deprawującego i pokazującego nam, jacy jesteśmy niedoskonali.
Tak, a jaki Kościół jest...
Bijącego nas, krótko mówiąc, młotkiem.
Jaki Kościół jest doskonały. Natomiast zgadzam się z tobą, bo spotkałem się z takim poglądem, że w zasadzie z chwilą odejścia Benedykta, ktoś mówi, skończyło się chrześcijaństwo w wymiarze takiego teocentryzmu. Nastał czas antropocentryzmu, ja nie jestem filozofem oczywiście, ale to aż kuje w oczy, jak się słuchało i czytało Benedykta, że on absolutnie tego nie potrafił zdzierżyć, że człowiek jest gdzieś stawiany w centrum, a Franciszek stara się to robić, pokazać go z jego blaskami i cieniami i opowiadać trochę o człowieku, tak?
Ale tu jakby dochodzimy do początku naszej rozmowy, kiedy mówiliśmy o tej polskiej arystokracji kościelnej, pływającej w tych pontyfikalnych brzuchach, ornamentyce złotych pierścieni i tych pałacach. Kolejni papieże, zaczynając od tyłu, Benedykt, Jan Paweł II, Paweł VI, Pius XII, Pacelli. Oni wszyscy wywodzili się wprawdzie nie ze społeczeństwa kastowego, czy też mieszczańskiego, czy arystokratycznego, ale pochodzili z bogatych miast. A Franciszek pochodzi z Buenos Aires, które w jednej piątej składa się z banków, a cztery piąte to slumsy.
Tak, tak.
Więc ma zupełnie inne doświadczenie, inną socjalizację, inną perspektywę i inny punkt ciężkości. I wielokrotnie moglibyśmy tutaj przytaczać takie przykłady, w których ten Franciszek nakazywał właśnie tym arystokratom w Watykanie, wysocjalizowanym w pontyfikatach Jana Pawła II i Benedykta XVI, zamiast kolejnej sutej kolacji w piątek wieczorem, no bieg do hospicjum, do sierocińca, do domu dziecka i kupienie tym dzieciakom, tym umierającym ludziom pomarańczy, bananów za ich własne pieniądze.
Tak, tak, rzeczywiście.
I wielokrotnie im mówił, no dziwicie się, że ludzie krytykują Kościół, nie chodzą na msze, odchodzą od Kościoła. No to róbcie coś. Wy jesteście za to odpowiedzialni. I w jakiś sposób też ten polski episkopat rządzony, może nie rządzony, ale kierowany przez arcybiskupa Gądeckiego i Jędraszewskiego jest odpowiedzialny za kondycję tej piramidy polskiego kościoła, czyli wiernych ludzi, którzy nie czują się dobrze z biskupem, którego złoty pierścień błyszczy na styku promienia słonecznego, kiedy biskup kieruje te swoje czarne lakierki do pałacu biskupiego.
Zabrzmiało to bardzo tak obrazowo. No nie wiem, no może poczekamy rzeczywiście jakichś zmian, na pewno doczekamy. Myślę, że w najbliższych miesiącach dojdzie już do jakiejś zmiany. widzimy takie próby prowokowania. Myślę, że może jest więcej niż tych czterech biskupów, którzy widzą po prostu, że to się po prostu już nie opłaca, tak?
Jest poniżej pułapu episkopatu, no widoczna przynajmniej w tym pejzażu społecznym, grupa duchownych, księży, zakonnic, które no, realizują ten ewangeliczny, niearystokratyczny kościół. W centrum Warszawy, koło placu Konstytucji, gdzie no, ten plac otoczony jest siecią takich no, buzujących knajpek, znajduje się hospicjum prowadzone przez siostry zakonne, które człapią w ubogich sandałach. No, tu rozmawiamy w Warszawie na Żoliborzu. Pracuje ksiądz Wojciech Drozdowicz, który również realizuje no, jeden do jednego ten ideał kościoła papieża Franciszka.
Ja wiem, tylko że z jednej strony są te siostry bardzo użyteczne, jak takie trochę dzieci Głogowa, tak, żeby bronić ten kościół i ci tuści właśnie z tymi pierścieniami purpuraci mówią, mamy takie siostry, które się tutaj zajmują, a z drugiej strony masz olbrzymią posiadłość kardynała Nycza. Zupełnie nie wiem po co, naprawdę nie wiem po co, bo ona nie jest dostępna dla zwykłych ludzi, żeby sobie siedział jakiś facet ze swoim włoskim sekretarzem i nie wiem, na czym polega jego użyteczność dla tego kościoła. No ale może jakaś jest, może on jest do czegoś potrzebny, nie wiem do czego naprawdę. No bo wiesz, nie przekonuje mnie to, że tam do jakiegoś tam święcenia, no bo to mógłby facet normalnie sobie mieszkać, a niekoniecznie musi to tak śmiesznie i błazeńsko wyglądać. Miejmy nadzieję na zmiany, uspokajamy się, Adin, dwa, tri. Dziękuję ci bardzo za, że gościłeś w naszym programie i zapraszam was wszystkich za tydzień.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.